Dobry wieczór, Maciej Sas. Jak pójść do szkoły i nie oszaleć, zwłaszcza w covidowych czasach? O tym porozmawiam m.in. o tym dzisiaj w Wieczorze z Dolnego Śląska. Mam nadzieję, że Państwo, nasi słuchacze, też dołączycie do dyskusji. Program realizuje Mariusz Huszno. Zapraszamy. Programy, konspekty, fobie, depresje, lockdowny, deficyty i te fizyczne i psychiczne. Jak wszystko to pogodzić w jednej szkole w rozpoczynającym się pojutrze roku szkolnym? Ba, jak połączyć nie oszaleć, a jeszcze czuć się szczęśliwym? Nie wiem, czy to w ogóle możliwe, ale na szczęście nie sam będę musiał odpowiadać na te pytania. Zadam je trójce gości Radia Wrocław. Są nim dzisiaj dwie panie i jeden pan, ale po kolei. Pani Małgorzata Fuglewicz, dyrektor Technikum nr 15 imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu. Dodajmy przy ulicy Skierzyńskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Anna Hildebrandt-Mrozek, coach, trenerka i doradca nauczycieli, dyrektorów i rodziców w obszarze psychologii pozytywnej i wzmacniania dobrostanu. Dodam jeszcze jedną ważną rzecz, bo o to będę pytał później też. Autorka realizowanego w szkołach programu Happiness at School, którego celem jest poprawa dobrostanu i poczucia szczęścia całego środowiska szkoły. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pan Andrzej Grzegorzewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Marii i Lecha Kaczyńskich w Skokowej koło Trzebnicy. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
Dobry wieczór.
Zapraszałem wcześniej do rozmowy też państwa, naszych słuchaczy, więc przypomnę numer telefonu 71 33 99 060. Porozmawiajmy, jeżeli mogę zaproponować, w myśl zasady złe miłego początki. Co jest największym państwa zmartwieniem na progu nowego roku szkolnego? Oczywiście słowo COVID straszy wszystkich od dawna, no ale to wcale nie ono musi być najgorsze chyba w tym dniu, dwa dni przed startem, prawda? Patrzę najpierw na panią dyrektor Fuglewicz.
Jedna wielka niewiadoma. Fakt, że tak naprawdę do końca nie wiadomo, co nas w tym roku czeka.
Panie dyrektor, to za chwileczkę ucieszy pana dyrektora Grzegorzewicza, bo on jest matematykiem, czyli równanie z wieloma niewiadomymi, ale to za chwilę. Na razie pozostańmy przy polonistce i pani dyrektor technikum we Wrocławiu.
Po pierwsze, oczywiście COVID i jego konsekwencje. Nie do końca wiemy, jak ten rok szkolny, mimo jakichś takich zapewnień ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, że do końca roku będziemy pracować w trybie stacjonarnym. To wcale nie jest przesądzone. To jest pierwsza sprawa.
To trochę zaklinanie rzeczywistości na razie.
Póki co tak. A po drugie fakt, że wiele dokumentów jest ciągle w trakcie opracowywania. Wiadomo, że mają być lada moment opublikowane, ale ciągle ich jeszcze nie ma. Mają obowiązywać z początkiem września, więc... No właśnie.
No to tak nie tak dużo czasu.
Tak do końca nie wiemy, co nas czeka.
Nowy rok to, jak powiedziałem, równanie z wieloma niewiadomymi, posługując się językiem matematyków. Zresztą to deficytowy towar w szkole, ale o tym jeszcze później porozmawiamy. Czego najbardziej potrzeba? Tutaj zwracam swoje oczy i swoje pytanie do pana dyrektora Andrzeja Grzegorzewicza. Wiemy, że niewiele wiadomo, że w niektórych kwestiach.
Ja generalnie nie mam problemu z tym nowym rokiem szkolnym i biorąc pod uwagę doświadczenia z okresu pandemii i tak dalej, znakomicie to, w pewnym sensie oczywiście, znakomicie to znieśliśmy. Nauczyliśmy się bardzo wielu różnych rzeczy.
I elastyczności.
Także wydaje mi się, że po tym półtora roku czasu w zasadzie chyba już nic nie jest w stanie nas zaskoczyć. Także przyjmiemy z pokorą każdą sytuację i będziemy oczywiście realizować to, co mamy w planie. Szkołę szczęśliwą, tutaj uśmiechnę się do pani Ani. Wszystko jedno, czy ona będzie w wersji stacjonarnej, czy będzie w wersji online'owej, zdalnej.
Bo i taką możliwość też rozpatrujemy.
Tak, także raczej ja już przeżyłem w szkole tyle czasu, że w zasadzie chyba, znaczy nie jest w stanie mnie już nic zaskoczyć. Także wydaje mi się, że chyba jesteśmy nieźle przygotowani. Przynajmniej mówię o mojej szkole. O mojej szkole mówię.
Dodajmy szkole niewielkiej, ale przytulnej. Tak, pan mówi pan, że około 200 uczniów, tak?
Tak. No my, tak, ponad 200 uczniów. My zaczynamy ten rok szkolny. Ja zaczynam z dzieciakami od spływu pontonowego na Nysie Kłodzkiej w Bardzie Śląskim. Tam się meldujemy i tak zaczynamy rok szkolny.
No, czyli przetarcie, jak mówią wojskowi, rozpoznanie bojem, potem już będzie tylko lepiej. Do pani Anny Hildebrandt-Mrozek mam natomiast takie pytanie, bo jest pani coachem nauczycieli, uczniów, rodziców. Z jakimi pytaniami w takim razie spotyka się pani najczęściej przed startem? Są pewne obawy, myślę, że też kiedy pani rozmawia z tymi ludźmi, mają swoje wątpliwości.
mają swoje wątpliwości, ale też nawiązując tutaj do stwierdzenia pana Andrzeja, już się w ciągu tego ostatniego roku wiele nauczyli i też mają taką gotowość do tego, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Czyli tak naprawdę po pierwsze pracuje z chętnymi i dyrektorami, i nauczycielami, rodzicami.
Czyli z tymi, którzy są właśnie elastyczni, którzy wiedzą, tak, że można inaczej.
Tak, bo taki program właśnie, o którym pan mówił, Happiness at
School. Niego,
tak.
Do niego jeszcze wrócimy szerzej za chwilę.
To jest szansa na to, żeby właśnie zadbać o siebie wtedy, kiedy jesteśmy otwarci i wtedy, kiedy jesteśmy chętni, bo w momencie, kiedy jest jakiś opór, jest jakaś presja, no to jeżeli ja to robię z musu i ktoś mnie tak naprawdę do tego w jakiś sposób właśnie przymusza i jeszcze egzekwuje coś, no to jest to trudne. Natomiast tak, rodzice mają obawy oczywiście, no bo chodzi właśnie o różnego rodzaju restrykcje, właśnie dezynfekcje i tak dalej, nastawienie nauczycieli, czy właśnie znowu zdalna nauka obnażyła też wiele mitów związanych z chociażby nastawieniem rodziców, nastawieniem nauczycieli. Mamy różne tak naprawdę podejścia i nie możemy wrzucać do jednego worka wszystkich osób i mówić, nauczyciele to nie byli przygotowani, albo nauczyciele przeciążają dzieci, albo rodzice nie mają gotowości do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za wychowanie.
Jakby o każdej innej grupie powiedzieć, że coś tam robią, nie wiem, ktoś jest łapówkarzem, ktoś jest leniwy albo coś takiego.
Bardzo łatwo właśnie przypinać różne łatki, natomiast w czasie pandemii okazało się, że każdy reaguje w inny sposób. Nie ma jednej recepty, tak jak tutaj mówimy o indywidualnych doświadczeniach szkoły średniej, szkoły podstawowej.
Szkoły w mieście, szkoły w małej miejscowości, zwłaszcza gdzieś w górach na przykład, bo jeszcze na nizinie jest dużo łatwiej, chociażby pod względem internetu, a w górach niekoniecznie.
Tak. Także tych pytań, wątpliwości jest wiele, ale one dotyczą tak naprawdę sfery intelektualnej, sfery emocjonalnej i można by powiedzieć sfery fizycznej. Natomiast ta sfera wartości jest
stabilna.
Czymś, co jest stabilne. Tak mam wrażenie, że to jest coś, na czym można bazować i na czym można układać. Ja się do tego też zwykle odnoszę.
No ja jeszcze chcę za chwileczkę też do pani wrócić i poatakować panią o to szczęście w szkole, bo to trochę jest... Nie brzmi mi logicznie, ale to za moment. Natomiast tutaj postawmy kropkę, bo chciałbym, żebyśmy najpierw porozmawiali o tych deficytach, których powiedziałem przed chwileczką we wprowadzeniu. I sposobach radzenia sobie z nimi, ale o tym, jeżeli państwo pozwolicie, to po piosence. W Wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o starcie nowego roku szkolnego i obawami, czy też niewiadomymi, które się z tym wiążą. Naszymi gośćmi są, przypomnę, doświadczeni pedagodzy i ludzie, którzy zajmują się szkołą z różnych stron, przede wszystkim dwójka dyrektorów, państwo Małgorzata Fuglewicz i pan Andrzej Grzegorzewicz, a także pani Anna Hildebrandt-Mrozek. Powiedzcie mi państwo, proszę, przed chwilką rozmawiamy o tym, że no ten początek, jakby wszystko się udało opanować, no ale jak rozumiem, no właśnie teraz w przerwie rozmawialiśmy o tym, nauczenie się tych wszystkich technik zdalnego nauczania troszeczkę wymagało czasu i wprawy. Tego przecież w czasie studiów pedagogicznych nikt nie pokazuje, nie uczy, prawda? Tu pytam państwa dyrektorów. Szybko nauka trwała?
To znaczy w przypadku mojej szkoły, mojego grona pedagogicznego, o dziwo, poszło to całkiem sprawnie, ale to pewnie zasługa tego, że ja sam osobiście dużo wcześniej się sprawami interesowałem i próbowałem to wcześniej wdrażać. Oczywiście opory w gronie były spore, były bardzo duże, ale znalazłem kilku nauczycieli, którzy się bardzo tym zainteresowali.
Jak znalazł, potem się przydał.
Tak, tak. I w momencie, kiedy wybuchła pandemia, przyszedł lockdown, to oni bardzo mnie wspierali i ta grupa pięciu nauczycieli fantastycznie uczyła pozostałych. Także proces trwał niezbyt długo i już potem wszystko to funkcjonowało.
Czy dzisiaj w razie czego odpukać, ale gdyby zaszła taka konieczność, pani dyrektor Małgorzata Fuglewicz, nie ma żadnych problemów, jak rozumiem, tak?
Już. Nie, no w tej chwili już nie powinno być poważniejszych trudności czy problemów. Rzeczywiście ma pan rację, na studiach pedagogicznych nikt umiejętności obsługi programów typu MS Teams na przykład nie uczył. Myślę, że
teraz
pokolenie...
Się to zacznie.
Tak, teraz też się zacznie.
Tylko wtrącę się pani od razu. Tylko kto z tych, którzy kończą studia pedagogiczne, zostaje dzisiaj w szkole? Ale o tym za chwilę.
Tak, to już zupełnie inny temat. Natomiast rzeczywiście to było tak, że potrzebowaliśmy jakiegoś tam wsparcia. W tym pierwszym rzucie, w momencie, kiedy trzeba było bardzo szybko opanować umiejętności, no to rzeczywiście te podstawowe umiejętności związane z obsługą różnego rodzaju komunikatorów zostały opanowane. Natomiast w minionym roku szkolnym nauczyciele mogli doskonalić te swoje umiejętności,
już wszystko się rozwinęło,
swoją
tak.
wiedzę. Także u mnie w szkole również powstał zespół do spraw zdalnego nauczania. No i były prowadzone, były nagrywane takie filmiki, czyli w ramach samokształcenia również rozwijaliśmy te swoje umiejętności. W pewnym momencie idea tego zespołu umarła, dlatego że pewien poziom umiejętności, taki niezbędny do prowadzenia zajęć, wszyscy oczywiście osiągnęli. Natomiast no, myślę sobie, że z maestrią to jeszcze tak wiele wspólnego
jeszcze
nie ma.
Trochę.
Jeszcze trochę.
A wracając do tego, o czym mówiłem wcześniej, bardzo dużo mówi się o kiepskiej kondycji psychicznej młodzieży i to jest taka rzecz, która gdzieś tam w wielu miejscach się pojawia właściwie. Czy rzeczywiście tak jest i na czym mogą te problemy polegać? Pewnie inne one są w przypadku ludzi trochę starszych, jak u pani dyrektor Fuglewicz, inne u pana dyrektora Grzegorzewicza w szkole podstawowej. Na czym te problemy polegają? Bo jak rozumiem, państwo jesteście przygotowani, że pewne sprawy trzeba będzie zrobić. No bo pani też pewne rzeczy do pani Anny Hildebrand docierają. Jak będzie pomóc można ludziom młodym? Zacznę od pana dyrektora.
To znaczy, jeżeli... Znaczy, rzeczywiście nie jest może, ponieważ przeliczając to w mojej skali, to tych przypadków nie jest dużo, ale są.
Znaczy, czyli świadomość jest, że są takich
uczniów, mówię o uczniach, którzy doświadczali nawet traumy z tego powodu właśnie, że znaleźli się w takiej sytuacji. W takiej sytuacji
izolacji
dla nich, dla niej zupełnie no, nadzwyczajnej. I to byli też uczniowie, wbrew pozorom, nie z tych klas starszych, ale z klas młodszych. I pamiętam takiego chłopca, który poprosił w końcu o pomoc swoją wychowawczynię, to znaczy właściwie poprzez mamę. Mama poprosiła o interwencję, bo on powiedział, że on nie będzie korzystał z żadnych komunikatorów, on nie będzie uczył się na odległość, on chce mieć panią przy sobie tu i teraz
i
chce mieć, chce ją dotknąć, chce ją zobaczyć na własne oczy, a nie przez... I rzeczywiście ten ten chłopiec miał z tym ogromny problem i to właściwie trwało do końca tego zdalnego nauczania. Natomiast pamiętam, jak w maju się już skończył, znaczy lockdown się zakończył dla szkół.
Zobaczyliście się na żywo w szkole?
Tak, to pamiętam, rzucił się swojej wychowawczyni na szyję i powiedział, bez używania słowa pani, powiedział, kocham cię.
Starsza młodzież ma trochę inne pewnie problemy, jak sądzę.
Starsza młodzież ma trochę inne problemy. Starsza młodzież ma problemy, które zaczęły się ujawniać na taką szerszą skalę jeszcze przed lockdownem. Natomiast w trakcie lockdownu one się bardzo mocno nasiliły.
To zapalnik.
Znaczy, my już wcześniej mieliśmy sporo przypadków uczniów z rozmaitego rodzaju fobiami szkolnymi, depresjami, z nieprzystosowaniem społecznym itd., itd., itd. No i w momencie, kiedy doszło do zamknięcia szkół i do konieczności pobierania nauki w trybie zdalnym, okazało się, że stanowiska uczniów się spolaryzowały. Są uczniowie, którzy fantastycznie się w takiej sytuacji odnaleźli i paradoksalnie wśród nich było wielu uczniów, którzy wcześniej cierpieli na depresję, którzy unikali towarzystwa swoich kolegów. Tutaj odnaleźli poczucie bezpieczeństwa, dlatego że nie musieli bezpośrednio przebywać w towarzystwie swoich rówieśników. Ukrywali się za wyłączoną kamerką, więc nikt ich nie widział, nie obserwował. Niejednokrotnie, do czego przyznawali mi się w takich zakulisowych rozmowach, uczestniczyli w lekcjach leżąc w łóżku. Natomiast ci uczniowie, którzy w normalnej sytuacji byli tacy bardzo żywiołowi, bardzo otwarci, bardzo spontaniczni, tutaj mocno przygaśli.
Na odległość.
Na odległość, tak. Nie potrafili się w tej sytuacji odnaleźć.
Ale podejrzewam, że to o czym mówiła wcześniej pani Anna Hildebrand-Mrozek, to jest też tak, że tu pomoc muszą starsi, nauczyciele, rodzice. bez pokazania, czy jakoś poradzenia sobie, no, zwłaszcza jeżeli rodzice też cierpią, bo i tacy też są. Zresztą nauczyciele też, o to jeszcze raz Państwa zapytam, bo cały czas mówimy o uczniach. Nauczyciele też w stanie mają łatwiej. To jest kłopot duży, jeżeli rodzice nie wiedzą, jak pomóc temu dziecku.
Znaczy tutaj faktycznie pandemia też pokazała, że różnie sobie radzimy jako dorośli z taką sytuacją, bo to jest taka sytuacja, jakbyśmy byli na wojnie, tylko ten wróg jest niewidoczny
i
mamy
przenosi na dzieci.
Kłopot, tak. I wiemy to na poziomie intelektualnym, że pewne wzorce właśnie przekazywane są dzieciom. Natomiast w sytuacji, kiedy te emocje zalewają nas z każdej strony, no to my ich nie kontrolujemy.
Jak to opanować?
Tak naprawdę praca właśnie polega na tym, praca związana właśnie z takim budowaniem świadomym dobrostanu, poczucia szczęścia, nie tylko w szkole, nie tylko w pracy, ale w domu, właśnie na tym, żeby umieć zapanować nad tymi wszystkimi naszymi żywiołami. Nie tłumić ich, ale uświadomić sobie, że właśnie czuję to, co czuję, że nie jest to wina nikogo na zewnątrz, otoczenia, a już na pewno nie dziecka i że tak naprawdę ja jako osoba dorosła potrzebuję o to zadbać i nikt inny o to się nie zatroszczy, ani pan dyrektor, jak jestem nauczycielem, ani właśnie dziecko, jak jestem rodzicem, tylko potrzebuję o to zadbać samodzielnie. I to jest największe wyzwanie dla nas.
A więc rodzic musi najpierw o siebie zadbać,
tak,
żeby
trochę
potem...
Tak jak właśnie jak lecimy samolotem i jest jakaś sytuacja, turbulencje i nagle te maseczki wyskakują. Najpierw sobie zakładamy maseczkę, żeby potem móc uratować inne osoby. I to jest właśnie taka dobra metafora, że jeżeli ja nie zadbam o siebie jako osoba dorosła, nie jestem w stanie pomóc ani moim najbliższym dzieciom, ani innym osobom też dorosłym.
Pani wywołała temat, który chciałbym właśnie za chwilę, za moment poruszyć szerzej, czyli tę naukę szczęścia, z którą Państwo macie wiele wspólnego, bo wszystkich troje Państwu łączy to, że uczestniczycie w tym programie na różnym poziomie, więc jeżeli pozwolicie, to zaraz do tego wrócimy szerzej, dobrze? I opowiem, jak to wygląda od środka. Tak. Nie przez przypadek na początku programu mówiłem o tym szczęściu i czy zadawałem pytanie, czy można szczęście połączyć ze szkołą. Jak tu usłyszeliśmy przed chwilą, nie jest to wykluczone. Co więcej, można uczyć szczęścia czy sięgania po to szczęście właśnie w szkole. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w szkole ma się odbyć w dniach 20-26 września. No, brzmi pięknie, choć wielu ludziom i uczniom i nauczycielom trudno wyobrazić sobie szczęśliwy jeden dzień. Choć tu pan dyrektor mówił o takim dziecku, które no bez szkoły sobie nie wyobrażało tego uczucia. No ale jakim cudem to szczęście? Najłatwiej byłoby pewnie pigułkę antydepresyjną wszystkim podać, ale wątpię by o to chodziło. Pytam panią Annę Hildebrandt-Mrozek, bo to pani jest inicjatorką tego pomysłu. Zresztą akcja to akcja. Takie zajęcia toczą się przez cały rok w wybranych szkołach, między innymi w szkołach państwa dyrektorów, których gościmy w studiu.
Tak, mogę powiedzieć, że dobre rzeczy we Wrocławiu się rodzą, bo w listopadzie mamy Dzień Życzliwości.
I w Skokowej.
Tak, i w Skokowej. Ale właśnie tutaj, gdzieś na południu, w ten sposób to nazwę. I faktycznie w zeszłym roku zainicjowałam ten Tydzień Szczęścia w szkole. W tym roku odbywa się to po raz drugi.
I nie chodzi naprawdę o pigułki antydepresyjne.
Absolutnie nie. Chodzi o to, żeby właśnie zadać sobie to pytanie, co sprawia, że ja jestem szczęśliwy w szkole. Żeby każdy sobie zadał to pytanie.
No każdy pewnie co innego
wbrew
odpowie.
Wbrew pozorom, dokładnie, to nie jest takie łatwe. I co innego odpowie rodzic, co innego nauczyciel, co innego odpowie pan konserwator, pani sekretarka, pani z obsługi sprzątającej, co innego pani, która uczy młodsze dzieci, starsze dzieci, a co innego dzieci i młodzież.
No dobrze,
i jeżeli
czy można
my zbierzemy
uczyć szczęścia?
Te głosy, tak, absolutnie tak. I nauka, badania pokazują, że jak najbardziej tak, dlatego że szczęście to nie jest ta właśnie czterolistna koniczyna przysłowiowa, albo jak wpiszemy sobie w wyszukiwarkę, no to jest szczęśliwy numerek w szkole, chociaż nam się z tym kojarzy. I miałam w zeszłym roku takie głosy i każdy mówił, no wiesz co, to chyba do siebie nie pasuje, to chyba nie ten moment. Ale sporo osób było zainteresowanych, dlatego że mamy w sobie takie zasoby, które nam pozwalają o to szczęście zadbać. Czyli tak jak mówię, to nie jest czterolistna koniczyna, to nie są tylko emocje pozytywne i to nie jest tylko radość, bo obok pozytywnych emocji mamy dumę, mamy wdzięczność, mamy zaangażowanie, ale to jest też takie podejście związane z poczuciem sensu, na przykład z wyznaczaniem sobie celów.
Wie pani co, nie mam pewnie tyle czasu, żeby na 3-godzinny wykład przeprowadzić, a tak mogłoby się to skończyć. Może pani podać przykład, czyli czego uczymy, w jaki sposób?
na przykład wdzięczności poprzez, czy właśnie na zajęciach jakichś takich, albo na każdej lekcji tak naprawdę, wdzięczności możemy uczyć w ten sposób, że sami jako osoby dorosłe wyrażamy wdzięczność dzieciom. To jest bardzo rzadkie.
Wzorzec dajemy.
Wzorzec, tak. Że wyrażamy wdzięczność na głos i mówimy o tym głośno. Ja nawet dzisiaj byłam na szkoleniu nauczycieli, gdzie właśnie zwykle się mówi i dorośli tak mówią, no to jest przecież oczywiste. Nie będę powtarzać, że kogoś lubię, albo że kogoś kocham, albo że kogoś doceniam. Przecież to się samo przez się rozumie. To się wcale samo przez się nie rozumie i jeżeli my właśnie wrócimy do źródeł i zaczynamy mówić albo zastanawiać się też nad wartościami, to co, o czym mówiliśmy na początku.
Też.
Z dziećmi malutkimi też. Jeżeli zadamy im pytanie, co jest dla ciebie ważne dzisiaj, no to to już jest odwrócenie.
No dobrze, tylko że najpierw sama pani o tym powiedziała. Najpierw muszą to wiedzieć nauczyciele i wiedzieć, jak do tego dochodzić. Państwo uczestniczycie w tych zajęciach. Mhm. Jak to wygląda, powiedzcie państwo dyrektorzy? Zaczniemy, że mamy równouprawnienie, więc od pana zaczniemy.
Bardzo się cieszę. Pan powiedział tutaj o takiej tabletce, na szczęście. Moim zdaniem jest taka tabletka, to ona się nazywa autonomia, wolność. Wydaje mi się, że człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy jest wolny, kiedy ma poczucie wolności i sprawczości. I teraz w mojej szkole idziemy właśnie, próbujemy iść w tą stronę. Pozwolić dzieciom być wolnymi.
No to teraz wielu nauczycieli usłyszy pana i powie, oj, proszę pana, coś pan knuje. Niemożliwe.
Nie knuje. Na przykład u mnie w mojej szkole uczniowie na przykład mogą zdecydować o tym, czy uczeń decyduje, czy przyjmuje ocenę, którą otrzymał na przykład ze sprawdzianu, czy nie. Może postawić weto.
I co wtedy?
Weto, no to nauczyciel mu tej oceny nie wpisuje do wiadomo gdzie, do dziennika, ale oczywiście ma obowiązek umówić się z nauczycielem na następne tak zwane podejście do tego sprawdzianu.
Czyli instytucja odwoławcza po prostu.
Tak. Mało tego, wiadomo, że uczniowie są bardzo nieszczęśliwi z powodu zadań domowych na przykład. Są bardzo nieszczęśliwi. No bo to oczywiście zabiera im mnóstwo czasu kosztem ich zainteresowania, różnego rodzaju hobby i tak dalej.
I co, nie zadajecie tego?
Nie, zadajemy zadania domowe, ale nie są obowiązkowe. Czyli jeżeli uczeń nie wykona zadania domowego, nie spotkają go z tego tytułu żadne konsekwencje.
I ktoś odrabia to?
Tak. Są nawet tacy, którzy domagają się, żeby im zadawać zadania domowe. To nie jest tak. Oczywiście ktoś by pomyślał, że w pierwszej chwili wszyscy powiedzą, że...
Yes! Luz!
Na pewno luz! Absolutnie nie będziemy nic robić. No, nie jest tak. Nie jest tak, dlatego że człowiek z natury jest istotą uczącą się. To jest nasza natura.
Czyli chcieć, a nie musieć.
Tak. Czyli wolność właśnie. To jest ta pigułka na szczęście. Znaczy wolność, kompetencje, umiejętności, czyli mistrzostwo... I więzi z innymi ludźmi, czyli relacje. Jeżeli jestem w dobrych relacjach z innymi ludźmi, to jest to. Czyli trzeba zbudować takie środowisko. I my próbujemy takie środowisko w szkole budować.
To jest
szkołę.
To, o czym mówił pan o tym chłopcu, że on się czuł nieszczęśliwy, bo nie był w szkole i miał kontaktu z nauczycielami.
Tak, właśnie. To jest właśnie to. Czyli chcemy budować takie środowisko, w którym te warunki, że mamy autonomię, oczywiście nie tylko uczniowie, nauczyciele też.
Czyli też mają swoje prawa, żeby nie było.
Tak. Oni mają ogromny wpływ na to, jak wygląda szkoła, jak szkoła funkcjonuje. Także nie ma dyktatu, nie ma takiego dyrektywnego zarządzania, że macie to zrobić, koniec, kropka.
Czyli rozumiem, że nie ma też dogmatu o nieomylności dyrektora.
Tak, nie ma.
Pani dyrektor Małgorzata Fuglewicz, a pani? Pani ma trochę starszych podopiecznych. Jak to wygląda u pani, jeżeli chodzi o to uczenie szczęścia?
To, co wydawałoby się paradoksem, czyli szczęście w szkole, okazało się prawdą właśnie zweryfikowaną przez epokę lockdownu. Okazało się bowiem, że młodzi ludzie bardzo tęsknią za szkołą. O ile w takich normalnych okolicznościach, no właśnie, bardzo narzekają, uskarżają się, bo ileś tam godzin muszą spędzać
rytuały
w szkole, bo są zadania domowe, o których tutaj pan dyrektor mówił, bo czują się w jakiś tam sposób prześladowani czasami przez swoich rówieśników, czy uważają, że nauczyciele się uwzięli. O tyle nagle czas zamknięcia szkół i tej takiej izolacji społecznej, to wszystko sprawiło, że młodzi ludzie uświadomili sobie, że jednak szkoła to jest to miejsce, w którym mogą się czuć szczęśliwi. I bez wątpienia, ja tutaj w pełni zgadzam się z tym, co pan dyrektor powiedział, że wolność jest tą wartością bardzo cenną. Ale myślę sobie, przynajmniej takie poczyniłam obserwacje w ubiegłym roku szkolnym, tym co uszczęśliwia młodych ludzi na pewnym etapie rozwojowym, to są właśnie relacje, to są przyjaźnie, to są te relacje międzyludzkie, przede wszystkim w gronie rówieśników,
których brakowało przez
ten
czas.
To jest czas pierwszych miłości przecież, czyli to takie obserwowanie się nawzajem na korytarzach na przykład, prawda? To są właśnie te takie przyjaźnie, które mają szansę przetrwać do końca życia, ale chodzi również o relacje z nami, dorosłymi, z nauczycielami.
Uczenie
Nagle
się.
Okazuje się, że brakuje jakichś autorytetów, brakuje, czasami nie zawaham się użyć tego słowa, mistrzów, bo mamy nauczycieli, którzy są tak przez naszych uczniów traktowani i niemożność...
Czyli nie tylko youtuber.
Nie, niemożność, nie, okazuje się, że nie. I niemożność właśnie takich bezpośrednich spotkań sprawiała, że ci ludzie czuli się nieszczęśliwi. Więc powrót do szkoły już... Sam powrót do szkoły był dla nich szczęściem.
Jeszcze jeden wątek, tutaj paluchem niegrzecznie wskazuje na panią Annę Hildebrandt-Mrozek, ale chcę panią zapytać... Ten program trwa, tydzień się odbędzie, to jest niejako akcja promocyjna. Można, inni mogą też dołączyć, jak rozumiem, to jest jakiś sposób, przyłączam się, ale muszę pewne rzeczy wykonać w swojej szkole, żeby tak się stało też, tak? Jeżeli chodzi o realizację tego programu, który pani promuje.
Programu czy tygodnia szczęścia?
Nie, tydzień to jest chyba co innego niż cały program, prawda?
Tak, tak, tydzień to jest co innego, natomiast jeżeli chodzi o program, oczywiście każdy się może zgłosić do realizacji tego programu i on jest dostosowany tak naprawdę do potrzeb konkretnej placówki, konkretnych osób, dlatego to nie jest
uszyty
tak, że on jest rozpisany, tak, ściśle określona liczba warsztatów, spotkań i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby zatroszczyć się o wszystkie grupy, które są w danej szkole. O nauczycieli, o grono pedagogiczne, o rodziców, o właśnie ten pion techniczno-administracyjny, tak byśmy to nazwali, i w konsekwencji o dzieci, żeby dorośli byli zaopiekowani i potrafili właśnie wykorzystywać te narzędzia, te umiejętności, których nabywają w trakcie warsztatów i żeby mogli potem zaplanować pracę z dziećmi, czyli z jednej strony ja się uczę, jak być szczęśliwym, jak być zadowolonym z życia, a z drugiej strony uczę się, jak wykorzystać różne narzędzia do tego, żeby uczyć i uczyć się szczęśliwie. Czyli przyswajać właśnie trwale, tak bym to
krótko powiedziała. Jeszcze, czy jest jeszcze czas na to, żeby ktoś się do pani zgłosił, na przykład powiedział, proszę pani, chcielibyśmy, żeby u nas to też było realizowane?
Zawsze, w każdym momencie, to znaczy to jest nieograniczony jest czas i to nie jest związane z
lockdownem. Na szczęście jest zawsze czas.
Absolutnie tak, wszystko w wolności, tak jak pan dyrektor tu mówi.
Czas szybko ucieka, chciałbym jeszcze jednej rzeczy porozmawiać, my strasznie, złe słowo, bardzo skupiamy się na uczniach, na wszystkim tym, ale myślę, że jeżeli mówimy o szkole i o tym, co się będzie działo, warto też porozmawiać o nauczycielach i to zrobimy po krótkiej przerwie. Dużo o miłości śpiewali, my o szczęściu mówimy. Poniekąd niektórzy twierdzą, że to samo. Rozmawiamy dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska o szkole, o tym, jaka powinna być, czego się obawiamy, co może przynieść na zbliżający się nieubłaganie, bo już niecałe dwa dni zostały rok szkolny. I dużo mówiliśmy o uczniach, dużo mówiliśmy o rodzicach, ale nauczyciele, no bo tak naprawdę to z tego, o czym państwo wspominali, wynika jasno. Jeżeli nauczyciele nie będą się czuć dobrze, no to cała reszta będzie licha. Nauczyciele też mają wiele obaw dotyczących tego, jak sobie poradzą. Praca zdalna to wiele dodatkowych godzin ślęczenia. Nie oszukujmy się, pan dyrektor Grzegorzewicz sam o tym wspominał przed chwileczką. Brak możliwości realnego ocenienia osiągnięć uczniów. Spadek umiejętności jest faktem. Nie będziemy się oszukiwali, że jest inaczej. O czymś zapomniałem. Jest więcej tych obaw nauczycielskich. To już takie stricte, nie związane nawet z uczniami, pani dyrektor Fuglewicz.
Myślę, że każdy ciągle jeszcze obawia się o swoje zdrowie, mimo że taka duża część populacji, około 70 do 70% pracowników szkół została zaszczepiona, to jednak gdzieś tam z tyłu głowy ciągle te obawy dotyczące zdrowia nauczyciele mają. Myślę, że tych obaw generalnie jest bardzo dużo. Na pewno obawiają się tego, czy uda się na przykład reintegrować zespoły klasowe, odbudować więzi w klasach.
No to jak słyszałem, jest czasami podstawowy problem, że dzieciaki nie potrafią ze sobą rozmawiać. Wcześniej wystarczyło guzik wcisnąć, koniec rozmowy. A teraz nie da się wcisnąć guzika, tylko trzeba te kłótnie dalej prowadzić.
Oczywiście, uczniowie obecnych klas drugich, to znaczy tych, którzy przyjdą jako drugoklasiści za dwa dni do szkoły, tak naprawdę prawie w ogóle się nie znają. Ile się widzieli? Półtora miesiąca na początku ubiegłego roku szkolnego.
Zdążyli zapomnieć.
Byli pierwszoklasistami, tak.
Jest też drugi problem, bo mamy, to wcześniej wspominałem, w tym gronie mamy i polonistkę, pani dyrektor Fuglewicz, i matematyka, czyli pan dyrektor Grzegorzewicz. Jednych i drugich zaczyna dramatycznie brakować w szkołach. Ponoć łatwiej wygrać w loterii niż zatrudnić teraz nowego, młodego matematyka, chemika, fizyka czy też biologa. Z polonistami podobno też robi się coraz bardziej krucho. Dlaczego, panie dyrektorze? Jest tak rzeczywiście, że gdyby pan teraz chciał zatrudnić na przykład...
Dlaczego trudno zatrudnić matematyka?
Bo jest tak, prawda? Pan nie musi, pan ma siebie.
Wie pan, Jakiś czas temu w Stanach robiono takie badanie, w Stanach Zjednoczonych robiono takie badanie, które zawody są najbardziej atrakcyjne i w których zawodach, które zawody dają najwięcej szczęścia i przyjemności, i okazało się, że matematycy znaleźli się na pierwszym miejscu.
O!
Zdecydowanie wyżej niż lekarze, chirurdzy, którzy byli gdzieś tam na...
Ale matematycy nauczyciele?
Nie, matematycy generalnie.
A, w ogóle, okay.
Matematycy oczywiście znajdują bardzo dużo w tej chwili pracy w różnych renomowanych instytucjach, gdzie nieźle płacą. Dlatego no, z reguły jednak nie po drodze im do końca, no niestety, ze szkołą, w której się nie płaci tyle, ile się płaci w tych instytucjach. To jest taka rzeczywistość, więc ci, którzy przychodzą do pracy, to można powiedzieć w cudzysłowie, że to są hobbyści, tak? Którzy kochają po prostu szkołę, no i chcą w tej szkole pracować, bo tutaj się spełniają, no bo to miejsce im się fantastycznie podoba.
Państwo znacie to od środka. Jeszcze jedna sprawa. Mam znajomego dyrektora dużego liceum, który mówi tak. Jak się nic nie zmieni, za 3 lata szkoła do zamknięcia, bo nie będzie miał kto uczyć. Połowa przedmiotów. Najmłodszy nauczyciel w jego szkole ma 37 lat.
Znaczy ja w tej chwili na przykład właśnie, żeby ratować tą sytuację, to też zatrudniam nauczycieli emerytów. Między innymi też nauczyciela emeryta, który uczy matematyki u mnie. Także no bo jest problem, tak jak pan powiedział.
Pani dyrektor Fuglewicz patrzy podejrzliwie?
Nie. Ja póki co, na całe szczęście, takich problemów nie mam. Od nowego roku szkolnego zatrudniam 5 nauczycieli, z czego 3 osoby to są tegoroczni absolwenci studiów.
Jakich pani upolowała?
Zaczynałam rekrutację bardzo wcześnie, bo już w marcu. Wiedząc, kogo będę potrzebowała, już w marcu poprzez różne źródła poszukiwałam kandydatów do pracy. Dzięki temu udało mi się znaleźć bardzo młodego i takiego na pierwszy rzut oka rzeczywiście dobrze rokującego anglistę. Anglistów potrzebujemy w tej chwili.
Potrzebny towar, tak.
Nauczyciela historii i również taką, wydaje się świetną, nauczycielkę chemii, która już w trakcie studiów, kiedy przedstawiała swoją aplikację, to załączyła takie potwierdzenia tego, że ma na przykład anglojęzyczne publikacje, w związku z czym nawet byłam zdziwiona, że nie chce kontynuować kariery naukowej na uczelni, no chemik mogłaby, tylko chce do nas do szkoły. Nie, stwierdziła, że właśnie praca w szkole bardzo się jej podoba i że dodatkowo jeszcze po przejściu przez szkołę, no doszła do wniosku, że laboratorium chemiczne, które jest u nas w szkole, jest lepiej wyposażone niż to, w którym ona pracowała w trakcie studiów. W związku z tym tutaj się będzie mogła doskonale realizować.
Jeszcze o jedną rzecz muszę zapytać panią, w takim razie panią Annę Hildebrandt-Mrozek. O szczęściu pani mówiła. To w końcu pieniądze to szczęście, czy nie?
Poniekąd. Znaczy, badania pokazują, że do pewnego momentu faktycznie te finanse są istotne. Natomiast jeżeli z tym nie jest związana pasja, właśnie takie zaangażowanie, żeby mi się chciało chcieć, mimo tych funduszy, no to to są pewne elementy, których się za żadne pieniądze tak naprawdę nie kupi.
Czyli też poczucie sensu.
Tak, poczucie sensu i też jeżeli robimy coś faktycznie w zgodzie z naszymi talentami, umiejętnościami, predyspozycjami, no to wtedy i tak te finanse w którymś momencie do nas trafią, dlatego że jesteśmy wiarygodni. Robimy coś, co autentycznie inni widzą, że nas pasjonuje, że robimy to dobrze, więc...
Nie pieniądze dają szczęście, a szczęście daje pieniądze, tak?
Tak,
pieniądze są taką wartością progową, tak?
Progową,
ma być sprawiedliwie, to znaczy mam zarabiać tyle, ile powinienem, a potem nagrody to już niespecjalnie przynoszą skutki, jakie byśmy chcieli. Liczy się to, że właśnie tak jak pani Ania powiedziała, że mam pasję, że chcę coś fajnego zrobić. Nie?
No i to, że jestem potrzebny drugiemu człowiekowi, czyli te relacje na pierwszy tak filar się tutaj wysuwają, że jestem potrzebny, że mogę dzielić się tym, co właśnie jest bezcenne.
No, skończyliśmy w optymistyczny sposób, bo czas nas dobiega, nasz czas, język mi się zaplątał, na koniec dobiega końca, ale bardzo się cieszę, że mogłem z Państwem rozmawiać. Nasi słuchacze, mam nadzieję, też będą zadowoleni. Na koniec jeszcze pozwolicie Państwo wszyscy, że zdanie prywatne ode mnie do Państwa, słuchaczy Radia Wrocław zwłaszcza, to mój ostatni program na tej szlachetnej antenie. Bardzo Państwu dziękuję za bycie po drugiej stronie fali radiowej i za rozmowy na antenie też. A żeby pozostać w konwencji jeszcze naszej dzisiejszej rozmowy, życzę wszystkim wszystkiego szczęśliwego i przypomnę, że naszymi gośćmi byli od drugiej strony zacznijmy pan Andrzej Grzegorzewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Marii Lecha Kaczyńskich w Skokowej. Bardzo dziękuję panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo.
Pani dyrektor Małgorzata Fuglewicz z Technikum nr 15 imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
I pani dr Anna Hildebrandt-Mrozek, coach, trenerka i doradca nauczycieli, dyrektorów i rodziców w obszarze psychologii pozytywnej i wzmacniania dobrostanu. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
A za uwagę dziękuję Mariusz Huszno i Maciej Sas. Dobrej, szczęśliwej nocy, całego tygodnia.